Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Pozdrawiamy Państwa serdecznie i zapraszam do tego, by wziąć udział w rozmowach niedokończonych. A naszym gościem jest dzisiaj pan redaktor Grzegorz Górny. Szczęść Boże, panie redaktorze.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
W swoim domu jeszcze te warunki izolacyjne, no ale mamy nadzieję, że ten rok przyniesie już możliwość spotkania bezpośredniego także w studio. Temat naszych rozmów, proszę Państwa, to Kościół i świat widziany oczami wiernego i katolika. No i od razu może, panie redaktorze, taka refleksja i jednocześnie pytanie. Ten rok, który minął, ten rok, który teraz trwa, naznaczony jest pandemią, naznaczony jest jakąś zmianą w naszym życiu, w życiu świata, ale także w życiu Kościoła. Więc może zacznijmy od tego doświadczenia, ta pandemia. Jaki będzie świat? Co przyniesie światu doświadczenie tej pandemii i co przyniesie Kościołowi, pana zdaniem?
Na razie można powiedzieć, co do tej pory przynosi, bo rzeczywiście widzimy, że w takiej sytuacji ludzkość znalazła się w nowożytności po raz pierwszy, że wcześniej oczywiście były też pandemie, ale one wybuchały lokalnie i też gasły lokalnie. Jeżeli już, to były w stanie opanować jeden kontynent, natomiast w naszej erze globalizacji ta pandemia ogarnęła cały świat. I widać, że ona bardzo mocno uderzyła w mentalność współczesnego człowieka, który jest przekonany, że wszystko da się kontrolować, wszystko da się zaplanować, a tymczasem nagle okazuje się, że żyjemy w stanie niepewności, w stanie braku poczucia bezpieczeństwa. W dodatku ten wirus działa tak, że nawet specjaliści, epidemiolodzy nie są w stanie odpowiedzieć na najprostsze pytania. Skąd się ten wirus wziął, jak się będzie rozwijał, ile potrwa pandemia, czy kolejne mutacje będą groźniejsze od poprzednich, ile będzie fal tej epidemii. I tutaj widzimy, że nawet eksperci zawodzą, że politycy miotają się od ściany do ściany, że wszyscy działają metodą prób i błędów. Wobec tego świat jakby rzeczywiście się zatrzymał w takiej niepewności. I to jest takie też uderzenie w pychę współczesnego człowieka, który niekiedy w sobie uzurpuje wręcz miejsce należne Bogu. Ja przypomnę, że jednym z najbardziej poczytnych bestsellerów na świecie, w świecie zachodnim, jest taka książka zatytułowana Homo Deus, Człowiek Bóg, izraelskiego autora Harariego, który wręcz twierdzi, że człowiek dzięki manipulacjom genetycznym, dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji, będzie ewoluował w kierunku transhumanizmu i wręcz nawet przed człowiekiem stanie perspektywa nieśmiertelności. I oto ten człowiek, który chce już sięgnąć po tą nieśmiertelność, staje przed jakimś drobnym mikrobem, który wywraca życie na całej planecie do góry nogami. Więc ja myślę, że to jest taka okazja do nauki pokory, do tego, aby zrezygnować z tej ludzkiej pychy i po pierwsze bardziej przysłuchiwać się temu, co mówi Pan Bóg, i po drugie temu, co mówią prawa natury. Dlatego, że dzisiaj widzimy, że są gwałcone zarówno prawa Boże, jak i te prawa naturalne. Więc ja myślę, że Pan Bóg chce nam coś przez tą epidemię powiedzieć. I to jest także bardzo ważny etap w historii Kościoła, dlatego że od momentu, kiedy Kościół wyszedł z katakumb w IV wieku, czyli od 1700 lat, nie było takiej sytuacji, żeby w skali globalnej został zawieszony kult publiczny. Przecież w zeszłym roku na Wielkanoc większość, zdecydowana większość chrześcijan nie mogła uczestniczyć w świętach, najważniejszym święcie chrześcijańskim, w świętach wielkanocnych. I coś takiego nie zdarzyło się od 1700 lat, więc być może Pan Bóg też chce coś Kościołowi w tej sytuacji powiedzieć.
No właśnie, ta pandemia może stać się rzeczywiście takim motorem, jakby motywacji dla nas do tego, żeby może zweryfikować określone postawy też w swoim życiu, ale czy pan redaktor ma taką nadzieję, że tak się właśnie stanie, bo widzimy, że ten rok przyniósł także takie postawy, powiedziałbym, no, mało pokorne, choćby tak zwane strajki kobiet. Ludzie dawniej, kiedy była zaraza, chronili się rzeczywiście do kościołów. Był to jakiś znak zapytania wobec tego, jak żyjemy, wobec tego, jakie postawy mamy w swoim życiu. Natomiast teraz raczej właśnie Kościół jest zamykany. Przypomnę, że liturgia była zawieszona w roku, który został ogłoszony rokiem Eucharystii, że był to rok świętego Jana Pawła II. I co ciekawe, właśnie wtedy ten dostęp do Eucharystii został mocno zredukowany, a święty Jan Paweł II, który jest patronem rodziny, został również personalnie zaatakowany, tak? Próbowano oczernić Jana Pawła II i nadać mu określone łatki związane z pedofilią. Więc no nie wiem, panie redaktorze, czy to jest optymistyczne, bo tak próbuję teraz ważyć te słowa, czy to jest optymistyczny pogląd, że my się czegoś nauczymy, że wyciągniemy jakieś wnioski, czy też może choćby patrząc na postawy wobec Kościoła, nie rozleniwimy się tym, że no, teraz praktycznie nie musimy chodzić, bo są dyspensy.
Rzeczywiście było tak w dziejach, że kiedy wybuchały epidemie, to ludzie żywiołowi ogarnęli się do kościoła, że taka sytuacja, w której ujawnia się kruchość ludzkiego życia, sprawiała, że ludzie zwracali się w kierunku wieczności, w kierunku Boga. Na przykład, kiedy była wielka epidemia mediolańska w XVI wieku we Włoszech, to święty Karol Boromeusz właśnie wtedy zintensyfikował działalność duszpasterską Kościoła, co ciekawe, zachowując wszelkie środki ostrożności sanitarnej. Ja akurat tak studiowałem ostatnio dzieje tej wielkiej dżumy mediolańskiej. Okazuje się, że na przykład święty Karol Boromeusz dbał o to, żeby odprawiane były msze na rogach ulic, z dachów poszczególnych domów i żeby ludzie mogli w swoich domach, uchylając okiennice, w nich uczestniczyć. I także ludzie uczestniczyli w komunii i kapłani po każdym przekazaniu hostii do ust brali palce, przesuwali nad płomieniami świecy, żeby je dezynfekować. I w ten sposób przekazywali komunię wiernym, także spowiadali, siadając przed drzwiami lub okiennicami domów i słuchając poprzez drzwi spowiedzi. Święty Karol Boromeusz też osobiście chodził po Mediolanie i dawał żebrakom pieniądze, które niósł w takim słoju w occie. I on po prostu każdorazowo sięgał dłonią do słoika z octem i przekazywał monety tym żebrającym biedakom, żeby w ten sposób ich nie zarazić. I okazuje się, że wtedy nawet dżuma nie była w stanie przerwać działalności duszpasterskiej, ewangelizacyjnej, sakramentalnej kościoła. Ja myślę, że to powinien być dla nas też pewien wzór. Natomiast dzisiaj też widać, że wiele osób właśnie w takiej sytuacji próby od Kościoła się oddala, więc można powiedzieć, że ten czas dzisiejszy jest czasem takiego sprawdzianu, kiedy zdania, opinie, poglądy, stanowiska coraz bardziej się polaryzują, że są ci gorący i są ci zimni, a coraz mniejsza jest przestrzeń w środku dla tych letnich. I myślę, że dzisiaj mamy z czymś takim rzeczywiście do czynienia, czyli z taką chwilą próby, zarówno dla świata, jak i dla Kościoła.
W ostatnim roku bardzo wiele zdarzyło się także sytuacji, które były profanacją albo graniczyły z profanacją, były ataki na świątynie, były ataki na kościół, były ataki na duchownych. Przypomnę także choćby jeden przykład kapłana pobitego ze skutkiem śmiertelnym. Więc jakby do tej pory też nie było takiego nasilenia takich sytuacji. Ten rok, ta pandemia, to takie zawieszenie sprawiło, że no, pewne rzeczy jakby z nas też wychodzą. Strajk kobiet, nie wiem czy pan redaktor ma podobne zdanie, no też wpisał się jakby w taką tęsknotę za zabawą, za pewną taką normalnością, którą do tej pory wielu rozumiało jako taką możliwość chodzenia gdzie się chce, kiedy się chce, zabawy i tak dalej, i tak dalej. Tego zabrakło. No i podczas strajków kobiet były, jak to pisano na portalach społecznościowych, najlepsze dyskoteki w mieście, pomimo że rzeczywiste dyskoteki były wtedy, ich działalność była zawieszona. Więc no właśnie pytanie jest też o to ochłodzenie. Czy to jest tak, panie redaktorze, że tacy byliśmy też, mówię, byliśmy jako część społeczeństwa w środku, tacy zimni, tylko teraz to się zamanifestowało, to się ujawniło w ostatnim roku. Czy też są jakieś powody, które do tego procesu konkretnie w minionym roku doprowadziły?
Można powiedzieć, że to, co się wydarzyło po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w trakcie tego strajku kobiet, jest wynikiem kilku różnych czynników, ale chciałbym zwrócić uwagę na jeden szczególnie, mianowicie, że Polska jest ostatnim dużym krajem w Europie, w którym jednak większość społeczeństwa deklaruje się jako wierząca i też około połowa z nich praktykuje swoją wiarę i stara się w życiu codziennym przestrzegać przykazań Ewangelii. Oczywiście to nie jest te 95%, jak pokazują wyniki spisu powszechnego, ale w skali europejskiej jest to niewątpliwie najwięcej. I w związku z tym można powiedzieć, że Polska jest terenem takiej szczególnie intensywnej walki duchowej i być może dlatego pewne sceny, które obserwowaliśmy na ulicach polskich miast, są dzisiaj niespotykane w krajach Europy Zachodniej, dlatego że tam ta walka duchowa została już w pewnym sensie rozstrzygnięta, że tam pewne procesy laicyzacyjne odbyły się już znacznie wcześniej, natomiast one do nas dochodzą z takim odbitym, opóźnionym echem i z większą intensywnością, gwałtownością niż tam. Dlatego na przykład jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, to zauważmy, że w innych krajach zachodnich raczej tendencja legislacyjna przebiega w odwrotnym kierunku. Tam zmniejsza się zakres ochrony życia nienarodzonych, u nas ten zakres ochrony życia się zwiększa, więc to, co się dzieje w Polsce, idzie wbrew trendom i pewnym procesom cywilizacyjnym i kulturowym w Europie Zachodniej. I stąd to budzi takie kontrowersje, napięcia, ataki. Przecież nieprzypadkowo też Polska w tej chwili jest obiektem pewnej presji międzynarodowej, której wyrazem są chociażby rezolucje Parlamentu Europejskiego w tej sprawie. Dlatego można powiedzieć, że jesteśmy teraz w oku cyklonu, na szczególnie narażonym odcinku frontu tej walki duchowej o przyszły kształt naszej cywilizacji. I myślę, że to jest jeden z tych czynników, który należy brać pod uwagę, o którym zbyt często zapominamy. I w związku z tym, że mamy tu do czynienia z walką duchową, to też myślę, że konieczna jest broń duchowa, czyli modlitwa, post, jałmużna, dzieła miłosierdzia, że w tych trudnych sytuacjach powinniśmy się właśnie odwoływać do arsenału broni duchowej.
Panie redaktorze, w tym minionym roku także mieliśmy do czynienia z takim trudnym zagadnieniem, ono też się zamanifestowało, mianowicie z jednej strony grzecha, z drugiej przestępstwo oczywiście, czyli czyny zabronione z udziałem nieletnich, pedofilia. Kościół został jakby wyszczególniony w walce z pedofilią, w takim znaczeniu, że w zasadzie wiele osób stawia znak równości pomiędzy na przykład pedofil a ksiądz. Zresztą takie okrzyki można usłyszeć nieraz idąc ulicą. Księża ostatnio także coraz rzadziej chodzą w strojach duchownych. Pewnie nie tylko z tej racji, ale są też jeszcze inne. Mianowicie, jak ten temat pedofilii też wpisuje się w te przemiany cywilizacyjne, z którymi mamy do czynienia? Bo mam wrażenie, że tak dosyć wybiórczo potraktowano Kościół przy tym przestępstwie.
Myślę, że przede wszystkim musimy widzieć pedofilię w całokształcie tego zjawiska, że jest to problem, który dotyczy wszystkich kultur, wszystkich kontynentów, wszystkich religii i dane Światowej Organizacji Turystycznej mówiły, że przed pandemią około 3 milionów dorosłych mężczyzn korzystało z tak zwanej turystyki pedofilskiej. Czyli jeździło, czy latało do ubogich krajów trzeciego świata i tam wykorzystywało miliony dzieci. Jeżeli na przykład spojrzymy na skutki pandemii pod tym kątem, że dzisiaj ruch powietrzny został wstrzymany, czy też mocno ograniczony, to na przykład możemy stwierdzić, że też istnieją dobroczynne skutki tej pandemii, że miliony dzieci nie zostały przez to ofiarami tych pedofilów, którzy korzystali z tego rodzaju turystyki. Musimy też pamiętać, że rynek pornografii dziecięcej jest szacowany na miliardy, dziesiątki miliardów dolarów rocznie i zarabia się tutaj na krzywdzie tych najbardziej bezbronnych, najbardziej niewinnych, czyli dzieci. Jeżeli chodzi o molestowanie osób nieletnich przez osoby duchowne, to w skali całego świata to nawet nie jest procent, to są promile. Z tym, że oczywiście Kościół jest powołany do tego, aby prowadzić ludzi do Boga.
Jakby powinien dawać oczywiście szczególne świadectwo i w związku z tym te czyny są szczególnie karygodne.
Tak, i w tym kontekście duchowni, którzy zamiast prowadzić ludzi do Boga, często dokonują nie tylko gwałtu na ciele, ale można powiedzieć gwałtu na duszy. Wręcz zabijają życie duchowe w młodych, niewinnych osobach, popełniają grzech wołający o pomstę do nieba. Dlatego też na Kościele ciąży szczególna odpowiedzialność, szczególny obowiązek, żeby walczyć z tą plagą w swoich szeregach. I jak widzimy, Kościół jest w sumie jedyną instytucją, która opracowała systematyczny program walki z tym grzechem w swoich szeregach, że są instytucje, w których częściej dochodzi do czynów pedofilskich, na przykład w szkołach, co pokazują wszystkie raporty, a jednak nie widać, żeby szkoły wdrażały podobne programy.
I nie ma też takiego, nie ma w sumie wyartykułowanej, bo spodziewam się, że jednak takie oczekiwanie jest, no każdego, kto chce zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, żeby takie procedury były wdrażane. Natomiast no, nie ma wyartykułowanej tej potrzeby i nie ma takiej presji na inne środowiska, jaka ciąży na Kościele.
Dokładnie tak. I gdyby wielu publicystom zależało rzeczywiście na dobru dzieci, to powinni traktować to zjawisko wykorzystywania osób nieletnich w sposób kompleksowy, czyli interesować się ofiarami nie tylko w środowiskach duchownych. Natomiast rzeczywiście w Kościele jest to pewien problem, który z drugiej strony, to trzeba też podkreślić, w dużej mierze jest związany z orientacją homoseksualną, dlatego że większość badań, które przeprowadzono w tej kwestii w Kościele w Stanach Zjednoczonych, w Niemczech, w Belgii i w Australii, pokazało wyraźnie, że istnieje nadreprezentacja osób o skłonnościach homoseksualnych wśród sprawców czynów pedofilskich. Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w ogóle w populacji społecznej osoby o skłonnościach homoseksualnych stanowią jakieś 1-2%, a wśród tych sprawców czynów pedofilskich, wśród duchownych ponad 80, około nawet 90%, to widzimy tutaj taką miażdżącą nadreprezentację. Dlatego też znawcy przedmiotu mówią, że nie da się zwalczyć tego problemu pedofilii wśród osób duchownych, jeżeli się nie zajmiemy obecnością osób homoseksualnych w szeregach duchowieństwa. I nieprzypadkowo Benedykt XVI, kiedy rozpoczął swój pontyfikat, to pierwszym dokumentem, który on ogłosił, była instrukcja, która zabraniała wstępowania do seminariów, przyjmowania do seminariów i wyświęcania na księży osób praktykujących akty homoseksualne, przejawiających trwałe skłonności homoseksualne, a nawet zwolenników tak zwanej kultury gejowskiej, jak to określił Benedykt XVI w tym dokumencie. Gdyby rzeczywiście starano się wcielać w życie to, co nakazywał Benedykt XVI w 2005 roku, to wielu z tych nieszczęść udałoby się uniknąć.
W tym starciu cywilizacji mamy do czynienia z pewną taką też wojną symboliczną, wojną na symbole, wojną na język. I zdaje się też, kiedy czytamy choćby dokument o stosunku Kościoła do osób, które określają się jako LGBT, ale także w nocie kongregacji wiary, ta terminologia, powiedzmy, ideologii LGBT jest przejmowana w dokumentach. Czy to pana nie niepokoi, że jakby Kościół, który ma narzędzia językowe własne do opisywania rzeczywistości, zaczyna także w takiej warstwie językowej, w dokumentach, przejmować terminologię ideologii LGBT?
Rzeczywiście jest to niepokojące, zwłaszcza w niektórych kościołach lokalnych, na przykład w obszarze języka niemieckiego. I to szczególnie widzieliśmy w ostatnim miesiącu, mianowicie 15 marca Kongregacja Nauki Wiary wydała oficjalną notę, w której stwierdziła, że nie jest możliwe błogosławienie związków homoseksualnych w kościołach. I wtedy w wielu miejscach kościoła obszaru niemieckojęzycznego, głównie w Niemczech, ale też Austrii i Szwajcarii, podniosły się głosy sprzeciwu ze strony ruchów, organizacji katolickich, księży, a także nawet biskupów czy kardynałów, tak jak kardynał Schönborn w Wiedniu, którzy stanowczo zaprotestowali przeciwko tej nocie watykańskiej i stwierdzili wręcz, że będą błogosławić pary homoseksualne w kościołach. I tutaj widzimy nie tylko przejmowanie tej mentalności środowisk LGBT, ich sposobu myślenia, ale także sprzeciwianie się odwiecznej nauce Kościoła, ponieważ ta nota Kongregacji Nauki Wiary, ona w sumie nie wnosiła niczego nowego, tylko przypominała to, czego naucza Kościół od 2000 lat, mianowicie, że akty homoseksualne ze samej swojej natury są czynami grzesznymi. W związku z tym niemożliwe jest błogosławienie przez Kościół par homoseksualnych, czyli opartych właśnie na grzechu. Także fakt, że przypomnienie czegoś, co powinno być oczywistą oczywistością, wywołał tak wielki protest, jest świadectwem tego, że mamy do czynienia z kryzysem Kościoła katolickiego w Niemczech, w Austrii i w niektórych miejscach kościoła na zachodzie.
Panie redaktorze, a czy taki katolik przeciętny, tak brzydko może określę, ale taki statystyczny, czy może mieć jeszcze pewność powszechności Kościoła w zakresie doktryny, ponieważ tradycje, zwyczaje, obrzędowość pewna, nawet pewne formy liturgiczne mogą różnić się w poszczególnych krajach. Natomiast doktryna to jest zawsze coś, co nas łączy w Kościele. No ale okazuje się na przykład, że w Niemczech rozpoczęto drogę synodalną, no i od tej doktryny Kościoła katolickiego jakby Kościół niemiecki też oddala się coraz bardziej. Czy ja, będąc katolikiem, będę jakby rozpoznawał siebie za granicą w Kościele katolickim, że granica państwa będzie wyznaczała na przykład, że w Polsce nie błogosławi się par jednopłciowych, w Niemczech błogosławi się te pary. Tutaj nie ma interkomunii na przykład z protestantami, w Niemczech będzie. Tylko granica państwa dzieli tego rodzaju postawy, ale zmieniana jest przede wszystkim doktryna przez konferencję Episkopatu Polski, przez konferencję episkopatów różnych narodów, dlatego że doszło do pewnej decentralizacji właśnie w zakresie stanowienia. Czy to nie jest niebezpieczne dla powszechności Kościoła?
Zgadza się, dlatego że tym, co decydowało o katolickości, była jedność i powszechność wyznawanej prawdy zbawczej. Natomiast w tej chwili widzimy, że wiele kościołów lokalnych uzurpuje sobie prawo do autorytetu doktrynalnego, czyli do orzekania nie tylko w kwestiach administracyjnych czy dyscyplinarnych, ale w kwestiach dotyczących podstawowych praw wiary czy też kwestii moralnych. I tutaj Kościół niemiecki rzeczywiście jest szczególnym przypadkiem, bo osoby, które żyją w związku niesakramentalnym, na przykład po niemieckiej stronie Odry, uznawane są za związki pozostające w stanie łaski uświęcającej, że tam one są dopuszczane do komunii za wiedzą i zgodą lokalnych duchownych, ale w momencie, kiedy one przekraczają granice, znajdują się po polskiej stronie Odry, to okazuje się, że ich stan sakramentalny jest zupełnie inny i znajdują się w stanie grzechu ciężkiego. I oczywiście rodzi się pytanie, czy wobec tego wiara jest zależna od szerokości i długości geograficznej, od przebywania na pewnym terytorium, czy też prawdy zbawcze są powszechne, uniwersalne i obowiązują niezależnie od miejsca, gdzie ktoś przebywa. I w tym sensie można powiedzieć, że to, co się dzieje w Niemczech, jest zaprzeczeniem samej istoty katolickości. Jednak ten proces nie zaczął się teraz za obecnego pontyfikatu, tylko jego początków można upatrywać w roku 1968, kiedy papież Paweł VI ogłosił encyklikę Humanae Vitae i wtedy część hierarchów, a nawet całych episkopatów wypowiedziała posłuszeństwo Pawłowi VI i stwierdziła, że ta encyklika nie będzie dla nich obowiązująca, a zwłaszcza, że odrzucają oni nauczanie Kościoła w sprawie antykoncepcji. I wtedy doszło do tak zwanej deklaracji z Königstein w Niemczech, kiedy episkopat stwierdził, że w kwestii antykoncepcji wierni mają rozstrzygać w swoim sumieniu i nie są zobowiązani słuchać papieża. Później podobną deklarację w Maria Trost wydał episkopat Austrii. Podobną decyzję wydał episkopat Szwajcarii i Holandii. Więc okazało się, że kilka episkopatów Europy Zachodniej sprzeciwiło się oficjalnie nauczaniu Kościoła. I można powiedzieć, że ten proces w ciągu tego ostatniego pół wieku jedynie się pogłębił i że coraz więcej pojawia się zagadnień, takich punktów spornych, w którym zdanie kościołów lokalnych, zwłaszcza tych niemieckojęzycznych, rozmija się z oficjalnym nauczaniem Kościoła. I teraz dochodzą do tego nowe kwestie, właśnie interkomunia, czyli wspólna komunia z protestantami, także błogosławienie związków homoseksualnych w kościołach i tych kwestii można jeszcze wymieniać znacznie więcej.
I to jest ten opis, ale w takim razie czy tutaj głos Rzymu nie powinien być donioślejszy, wyraźniejszy? Niektórzy mówią, że no, gdy będzie zbyt wyraźny, no to może nastąpić pęknięcie. Tylko że pęknięcie tak naprawdę no już jest, jeżeli w doktrynie się różnimy, no to pytanie o jedność i o tożsamość Kościoła.
Jeżeli chodzi o rok 1968, to rzeczywiście Paweł VI wtedy nie zareagował zdecydowanie, dlatego że on się obawiał, że może dojść w Kościele do rozłamu, do schizmy. On rzeczywiście też bardzo mocno przeżył ten atak, jaki przypuszczono na niego w mediach po ogłoszeniu Humanae Vitae, dlatego że do tamtego momentu, do 1968 roku, on był takim ulubieńcem prasy światowej. Przedstawiano go jako papieża postępowego, liberalnego. I w momencie, kiedy on ogłosił encyklikę Humanae Vitae, w której potwierdzał nauczanie Kościoła dotyczące antykoncepcji, Wtedy rozpoczął się zmasowany atak na niego. Wiemy, że on to bardzo mocno przeżywał. Był przygnębiony, zwłaszcza atakami bardzo bliskich sobie hierarchów. Było takiego głośne powiedzenie podczas audiencji generalnej w 72 roku, kiedy powiedział wręcz, że swąd szatana wdarł się do kościoła. I on już nigdy potem przez kolejne 10 lat swojego pontyfikatu nie wydał żadnej encykliki. Natomiast jeżeli chodzi o już współczesny pontyfikat, to zauważmy, że od kiedy zaczęła się droga synodalna w Niemczech, która podnosi te wszystkie kontrowersyjne tematy, to mieliśmy do czynienia z kilkoma interwencjami Rzymu, że w sprawie tego niebezpiecznego kursu, jaki przybrała droga synodalna, bardzo zdecydowane, alarmujące pisma wydali po pierwsze prefekt kongregacji do spraw biskupów kardynał Ouellet, po drugie prefekt kongregacji nauki wiary, czyli kardynał Ladaria. Poza tym się bardzo krytycznie też sam Franciszek osobiście odniósł do tego kursu drogi synodalnej i wreszcie ostatnio miała miejsce ta nota kongregacji nauki wiary. Więc mieliśmy kilka zdecydowanych wypowiedzi Watykanu, jednak jak widzimy, one zostały zignorowane przez uczestników i organizatorów drogi synodalnej. I moim zdaniem taki punkt, kiedy trzeba będzie powiedzieć sprawdzam, nastąpi w momencie, kiedy zakończy się tak zwana droga synodalna, kiedy ona opublikuje swój końcowy dokument i wtedy zobaczymy, jak zareaguje na to Stolica Apostolska. Tym bardziej, że, i to warto też wyjaśnić, że tak zwana droga synodalna to jest byt, który nie ma prawa istnieć w Kościele. To znaczy nie istnieje coś takiego w prawie kościelnym jak droga synodalna. Istnieją synody biskupie. I synody biskupie są zgromadzeniami, które mają swoje miejsce w Kościele, mają określoną tradycję. Natomiast tak zwana droga synodalna w Niemczech to jest taka instytucja hybrydowa, która składa się z 240 członków. Mamy tam 89 biskupów, 89 delegatów wskazanych przez Centralny Komitet Katolików Niemieckich, a resztę to są delegaci reprezentujący różne stowarzyszenia, ruchy, zakony, młodzież, niepełnosprawnych itd. I okazuje się, że właśnie ten hybrydowy twór, który nie ma żadnego umocowania w prawie kościelnym, w prawie kanonicznym, ma podejmować decyzje, które nie dotyczą tylko spraw lokalnych, dyscyplinarnych czy administracyjnych, ale dotyczą kwestii, która ma związek z nauczaniem powszechnym Kościoła, ponieważ wśród postulatów tej drogi synodalnej znajduje się na przykład kapłaństwo kobiet, zniesienie celibatu kapłańskiego, czy też błogosławienie par homoseksualnych. I to nie są sprawy, które da się rozstrzygnąć na poziomie kościoła niemieckiego. To są sprawy zarezerwowane dla Stolicy Apostolskiej. I co ciekawe, Stolica Apostolska w tych kwestiach już wydała swoje ostateczne zdanie. Bo przypomnijmy chociażby ostateczne zdanie, jakie Jan Paweł II wyraził na temat kapłaństwa kobiet, gdzie stwierdził, że właściwie nie jest możliwe w Kościele katolickim wyświęcanie kobiet na kapłanów. I wydawać by się mogło, że to orzeczenie ostatecznie zamknie dyskusję na ten temat, a tymczasem okazuje się, że podczas tej drogi synodalnej taki postulat też się pojawił. I z przebiegu tych debat podczas drogi synodalnej wynika, że większość uczestników właśnie opowiada się za kapłaństwem kobiet. Tak jak opowiada się za błogosławieniem par jednopłciowych.
No i pytanie o wierność w takim razie też nauczania, ale z drugiej strony o kondycję osób, które no, deklarują przynajmniej, że są katolikami, bo się zastanawiam, po co komu Kościół, który nie jest światłem i nie jest solą? Po co komu Kościół ciemność i Kościół cukier, powiedziałbym, po to, żeby osładzać życie bez odniesienia do prawdy?
Właśnie to jest to pytanie, po co Kościół, który się w niczym nie odróżnia od współczesnego świata, w którym granica między tym Kościołem a światem staje się tak zatarta, że praktycznie nie do odróżnienia. I najciekawsze w tym wszystkim jest to, że takie głosy, które jawnie sprzeciwiają się nauczaniu Kościoła, pochodzą nie od jakichś dyletantów teologicznych, od ignorantów religijnych, ale pochodzą z ust osób, które są często dziekanami, rektorami wydziałów teologicznych, które odpowiadają za formację duchową innych, które są biskupami czy też kardynałami, a więc pełnią bardzo odpowiedzialne funkcje w Kościele. I to jest najbardziej z jednej strony zastanawiające, a z drugiej strony zatrważające, że ta kolonizacja mentalna Kościoła w niektórych krajach zachodnich dotarła aż na szczyty hierarchii. Dlatego myślę, że też na Kościele w innych częściach świata no, spoczywa pewien obowiązek, żeby się modlić za Kościół w Niemczech, za niemieckich biskupów o światło Ducha Świętego. Na razie widzimy, że najbardziej aktywny, jeżeli chodzi o takie upominanie biskupów niemieckich, jest Kościół na Ukrainie, który już wydał 3 dokumenty, w których napomina biskupów niemieckich, aby się zreflektowali i byli wierni nauczaniu Kościoła.
Zapowiem może teraz numery telefonów, tak by nasi telewidzowie mogli wziąć udział w rozmowach. Zapraszamy Państwa oczywiście jak zawsze. 56 657 0011 numer dla telewizów z Polski Północnej, 657 0012 Południa, 536 600 300. 536 600 400 telefony komórkowe i zagranica 00 48 56 657 0013 i 657 0014. Pan redaktor Grzegorz Górny jest naszym gościem, a temat Kościół i świat widziany oczami wiernego i katolika. Panie redaktorze, kontynuując jeszcze może ten wątek, zapytam o ten głos Kościoła w Europie Zachodniej. Jego już tak naprawdę chyba w mainstreamie politycznym, społecznym nie ma. Kościół został, zdaje się, zredukowany do roli jednej z instytucji charytatywnych. Może tak bym porównał.
No rzeczywiście w Europie Kościół, jeżeli chodzi o sferę publiczną, znajduje się w odwrocie. I tutaj może warto tak przypomnieć, że Europa jako fenomen geograficzny właściwie nie ma sensu, bo jak spojrzymy na mapę, to widzimy, że Europa jest jakimś kadłubkiem Azji czy też Eurazji. Natomiast ona miała sens zawsze jako pewna jedność duchowa, kulturowa, religijna, ukształtowana na prawie rzymskim, filozofii greckiej, a przede wszystkim na chrześcijaństwie. I nieprzypadkowo po raz pierwszy nazwa Europejczycy pojawiła się na określenie żołnierzy chrześcijańskich, którzy w 732 roku obronili nasz kontynent przed najazdem muzułmanów pod Poitiers. I można powiedzieć, że nie ma Europy bez chrześcijaństwa. Natomiast od czasów oświecenia pojawił się projekt zbudowania nowej cywilizacji, cywilizacji bez Boga, cywilizacji laickiej, świeckiej, zbudowanej na tak zwanym przezwyciężeniu teologii. I dzisiaj widzimy, że ten projekt, który zaczął się w oświeceniu i się rozwijał przez ostatnie stulecia, zaczyna dominować. I zauważmy, że dzisiaj właściwie wszyscy w Europie się powołują na tak zwane wartości europejskie, ale zupełnie inaczej je rozumieją. Dlatego, że dla chrześcijan wartości europejskie to są te wartości, które ufundowały tą jedność duchową naszego kontynentu, czyli wartości zgodne z religią chrześcijańską i z prawem naturalnym. Natomiast dla wielu współczesnych elit wartości europejskie dokładnie zasadzają się na zaprzeczaniu chrześcijaństwu. Więc można powiedzieć, że znajdujemy się w takiej sytuacji wieży Babel, że mówimy innymi językami, a nawet jeżeli używamy tych samych pojęć, to zupełnie inne rzeczy rozumiemy pod tymi pojęciami. I myślę, że to jest pewnym takim nieszczęściem, że Europa dzisiaj oddala się od swoich duchowych i kulturowych korzeni, zaprzecza im. I właśnie temu sprzeciwiał się Jan Paweł II, mówiąc, że jest to z jednej strony błąd poznawczy, błąd pewnej perspektywy poznawczej, a z drugiej strony jest to pewna niesprawiedliwość dziejowa, a także pewne zubożenie duchowe. I w tej chwili właściwie znajdujemy się w sytuacji, gdzie trwa bój o ostateczny kształt cywilizacyjny, kulturowy, duchowy naszego kontynentu. Więc znajdujemy się w takiej sytuacji pewnej wojny duchowej. Polska na tym tle, na tle mapy Europy, odgrywa właśnie szczególną rolę.
Mamy telefon, bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, Szczęść Andrzej Boże. Z Sopotu, czy mogę mówić?
Tak, panie Andrzeju, prosimy.
Witam serdecznie ojca Dariusza i naszego kochanego gościa, którego książki bardzo cenimy. No, sprawa jest tego rodzaju, panie redaktorze, że jak gdyby zupełnie nie istnieje temat wojny z chrześcijaństwem, która trwa właściwie ma 2000 lat. W 1700 rocznicę edyktu Konstantyna Wielkiego właściwie Europa i media kompletnie przemilczały. Ale mi chodzi o coś innego. Ojciec Święty Benedykt, senior Benedykt XVI, we wspomnianym przez pana liście dotyczącym przyczynach kryzysu Kościoła, no powiedział wyraźnie, że do soboru, cytuję, do soboru Watykańskiego II katolicka teologia moralna była w głównej mierze oparta na prawie naturalnym, a Pismo Święte było przytaczane jedynie jako tło czy potwierdzenie. W soborowych zmaganiach o nowe zrozumienie objawienia, z litery objawienia, opcja prawa naturalnego została w dużej mierze porzucona i domagano się teologii moralnej opartej całkowicie na Biblii. No i tu kwintesencja podsumowania Benedykta jest taka. Ostatecznie zwyciężyła teza, że moralność ma być określana wyłącznie przez cel ludzkiego działania. No właściwie to wszystko wyjaśnia to, co się dzieje. Jeżeli chodzi o krąg państw języka niemieckiego, panie redaktorze, to nie wiem, czy ona się myli, a to jest kwestia historii też Kościoła. Przecież wiemy, że reformacja Lutra to sprowadzała się do tego sola scriptura, powiedzenia wszystko, co jest dla katolika, dla chrześcijanina ważne, zawarte jest w jego rozumieniu Biblii. I dzisiaj, jak gdyby wraca po kilkuset, 500 latach, wraca ta sprawa. Czy pan redaktor nie jest zdania, że ten upór, który tkwi w tej, jak gdyby, no, w cudzysłowie rozumianej Europie, to sięga właściwie reformacji. A ta reformacja została w dużej mierze po Soborze Watykańskim II, no, jak gdyby zniknęła z pola widzenia. Kochajmy się, wszyscy jesteśmy braćmi i tak dalej. Dziękuję i przepraszam za zbyt długą wypowiedź. Szczęść Boże.
Dziękuję, panie Andrzeju. Szczęść Boże. Panie redaktorze, poproszę.
Całkowicie zgadzam się ze zdaniem pana Andrzeja, że rzeczywiście mamy do czynienia z pewną protestantyzacją kościoła, szczególnie w tym kręgu niemieckojęzycznym. I ta zasada Lutra sola scriptura rzeczywiście, tak jak zwraca uwagę Benedykt XVI, ona odżyła w ostatnich dziesięcioleciach, że mamy do czynienia z marginalizowaniem z jednej strony pojęcia prawa naturalnego, z drugiej strony tradycji Kościoła. I zauważmy, że dzisiaj rzeczywiście wielu katolików też popełnia taki błąd, że próbuje się opierać całkowicie na Biblii, lekceważąc z drugiej strony tradycję Kościoła. A przecież wystarczy odpowiedzieć na najprostsze pytanie, skąd wzięła się Biblia, taki, a nie inny kanon ksiąg biblijnych. Dlaczego nie znalazły się w niej apokryfy, tak zwana protoewangelia Jakuba, Ewangelia Tomasza, czy Ewangelia Judasza chociażby, tylko akurat te księgi, które znamy dzisiaj z kanonu biblijnego. Przecież ten kanon nie spadł gotowy z nieba, tylko on był wynikiem właśnie rozwoju tradycji Kościoła. Także można zadać inne pytanie, a jak się rozwijał Kościół, kiedy jeszcze nie było Biblii? Bo wiadomo, zwłaszcza Nowego Testamentu, bo wiadomo, że te księgi Nowego Testamentu powstały między rokiem 42, 44, a 98. Kanon ukształtował się znacznie później, więc jest pytanie, na czym opierała się wiara, rozwój Kościoła, kiedy nie było Biblii? No właśnie na tradycji Kościoła. I w tym momencie odrzucanie tej tradycji jest sprzeniewierzaniem się istocie katolicyzmu, która mówi, że jest i tradycja, i pismo. I to są te dwa filary. Natomiast tutaj też pan Andrzej słusznie zauważył, że zostało odrzucone w dużej mierze także w Kościele to pojęcie prawa naturalnego. Benedykt XVI zwraca uwagę, że stało się to na skutek też przyjęcia tej doktryny ewolucjonizmu. Bo jeżeli przyjmiemy tą doktrynę ewolucjonizmu, to okazuje się, że nie ma czegoś takiego jak stała natura, że natura też może podlegać ewolucji, podlegać zmianom, że wszystko jest płynne, a wobec tego jakby samo pojęcie prawa naturalnego jako czegoś stałego, niezmiennego staje się bezprzedmiotowe. Niestety właśnie ta doktryna wtargnęła także do tego kościoła, głównie niemieckojęzycznego.
Kolejny telefon, prosimy.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tadeusz z miasta Gdańsk. Ja bym chciał poruszyć kwestię bardzo istotną w naszym kościele, to znaczy stosunek między wiernymi a naszymi pasterzami. Nie mówię tu o proboszczach ani wikarach, tylko mówię o księżach, biskupach. Gdy zaatakowano księdza biskupa z Krakowa, wyjątki go broniły. Wyjątki. Teraz odszedł nas biskup senior, ma zakaz przyjazdu do naszej diecezji, a był tu kilkanaście lat. I też nikt nie stanął w jego obronie. A cóż on takiego uczynił? Czy mógł zapobiec pewnym rzeczom? Nawet jakby się bardzo starał, to nie wiem. Nie ma przecież w kościele policji ani wywiadu. Pewne rzeczy nie przystoją naszym hierarchiom. Na przykład występowanie czy udzielanie wywiadów w telewizjach czy w gazetach, które jawnie są przeciwko Kościołowi. Dla mnie to jest zgorszenie. To nie można swoimi wrogami rozmawiać w ten sposób. Nie porozumiewa się ze swoimi wiernymi przez swoich wrogów. Kościół powinien stanowczo wystąpić, bo jeżeli inni mogą na przykład demonstrować, krzyczeć i tak dalej, zbierać się, bawić, jeździć samochodami i blokować ruch, to my jako wierni i wyznawcy Chrystusa możemy iść do kościoła. Możemy iść, a nie, że nas się śpieguje i potem pani tam posłanka z jakiejś lewackiej faszystowskiej partii mówi, a przyszli i tak dalej i zakażenia się szerzą. A wtedy się nie szerzyły, tylko w kościele? Przecież my jesteśmy też ludźmi. Czy my mamy zacząć żyć na kolanach, tak jak Meksykanie w latach 30., gdy kościół prawie został tam zlikwidowany? Przecież to jest jakiś makabryczny taniec się toczy w naszym kraju, gdzie za kilka lat zostaniemy pozbawieni nawet tych praw, które mieliśmy za czasów komuny. I to jest straszne. I dla mnie jako wiernego, może niezbyt dobrego, ja po prostu nie godzę się na to i nie chcę, żeby tak było. Chcę, żeby ktoś powiedział, tak jak prymas Wyszyński, dalej tak nie będzie. Nie cofniemy się. To inaczej po prostu za 20, za 30 lat Kościół to będzie hasło w encyklopedii albo w Google. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
Dziękuję panie Tadeuszu. Bóg zapłać. Panie redaktorze.
Tutaj pan Tadeusz poruszył kilka spraw. Pierwsza dotyczyła kwestii biskupów. Tutaj była mowa, nasz słuchacz jest z Gdańska, więc mówił o byłym ordynariuszu tej diecezji, arcybiskupie Głudziu. I powiem tak, ja mam osobiście duży problem z tym orzeczeniem nuncjatury, które przekazuje decyzję stolicy apostolskiej, że mamy z jednej strony karę, sankcję, a nie mamy winy. I że poruszamy się wobec tego w jakiejś sferze niedomówień. Że mamy oświadczenie nuncjatury, że w przypadku dwóch biskupów, tutaj chodzi o biskupa kaliskiego Kazimierza Janiaka i arcybiskupa gdańskiego Leszka Słowojego Głudzia, mamy do czynienia z pewnymi sankcjami, karami, a nigdzie nie jest sformułowane, jaka jest konkretnie ich wina. Podobnie wcześniej też było z kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem, że tuż przed śmiercią ogłoszono sankcje wobec jego osoby i to takie sankcje dosyć poważne, jak zakaz pochówku w katedrze, a nigdy nie dowiedzieliśmy się, co tak naprawdę zarzucono kardynałowi. I jesteśmy w takiej sytuacji trochę jak z powieści Kafki, że jest kara, a nie ma jakby winy, nie ma ogłoszonego dowodu. I wobec tego...
Panie redaktorze, w minionym tygodniu miałem okazję wysłuchać wywiadu z księdzem prymasem Wojciechem Polakiem, który podczas tego wywiadu też odniósł się do tych kazusów i powiedział o procedurze, która została zastosowana. To znaczy, że jakby wina czy orzeczenie za co trafia do tych, którzy określeni są jako winni. Natomiast sentencja, powiedzmy, no, tego wyroku, werdyktu, czyli na przykład opuszczenie diecezji, w której się było pasterzem, to zostaje podane do publicznej wiadomości. Ksiądz prymas, jeśli dobrze zrozumiałem, mówił także o tym, że żaden z biskupów nie dostał również takiego pisma z nuncjatury czy z Watykanu o winie tego czy innego biskupa, ani personalnie, ani in gremio episkopat nie dostał. Wyłącznie zainteresowani. Czy to No właśnie, czy to dobrze, że w sumie bazujemy na tym, co ktoś napisze?
Ja mam takie poczucie, że jednak to nie jest dobrze, dlatego że sprawa jest publiczna, osoby są publiczne, zgorszenie jest publiczne i katolicy mają prawo się publicznie dowiedzieć, co się stało. A w ten sposób się poruszamy w sferze jakichś niedomówień, sugestii. Ja na przykład widzę, jaki jest podział wśród wiernych arkidiecezji wrocławskiej, że jedni mówią, że kardynał jest winny, drudzy, że nie jest winny. Ale tak naprawdę nikt nie ma żadnych dowodów. Nikt nie wie tak naprawdę, na czym stoi. To wszystko opiera się na jakichś hipotezach, domysłach. Tym bardziej, że też te oficjalne anonsy, jakie pojawiały się chociażby na stronach Vatican News, też były takie wieloznaczne. Na przykład była mowa tam o współpracy ze służbami bezpieczeństwa, gdy tymczasem historycy z IPN-u stwierdzili, że takiej agenturalnej współpracy nie było, więc tak naprawdę nie wiemy. Tak naprawdę do końca nie wiemy, o co tam chodziło. I moim zdaniem jednak te sprawy wymagają publicznego wyjaśnienia, dlatego że myślę, że katolicy w Polsce mają prawo się tego dowiedzieć.
Panie redaktorze, jeszcze może pozostając przy temacie Kościoła, zostały wprowadzone limity w kościołach. Czy to dobrze, że jakby... Znaczy, niektórzy może posiłkuję się cytatem. Mówią, że Cezar siada na ołtarze. Czy pana zdaniem to jest ta sytuacja?
Czy jeżeli spojrzymy na sytuację w skali globalnej, to i tak w Polsce jest lepiej niż w innych krajach. Na przykład w takiej Irlandii, gdzie w ogóle kult publiczny został zawieszony już od wielu miesięcy. Nie można sprawować Eucharystii publicznie. I gdzie mało tego, biskupi nawet ochoczo przyłączyli się do zamykania kościołów. Także na Węgrzech są kościoły zamknięte już od kilku tygodni. I można powiedzieć, że na tle innych krajów w Polsce sytuacja nie wygląda tak źle. Natomiast limit jednej osoby na 20 metrów kwadratowych jest moim zdaniem stanowczo zbyt restrykcyjny, ponieważ w tym samym czasie, chociażby w sklepach, w hipermarketach, obserwujemy o wiele większe zagęszczenie osób na metr kwadratowy. Ale odnosząc się jeszcze do pewnej kwestii zasad, pewnej kwestii reguł, to widzimy, że mamy tutaj ewidentnie do czynienia z nadużyciem ze strony państwa. Dlatego, że zarówno prawo, jak i obowiązujące w Polsce prawo, jak i konkordat gwarantuje tylko jedynie Kościołowi prawo, w jaki sposób może organizować swoje życie religijne, liturgiczne, sakramentalne, duszpasterskie wewnątrz świątyń. I państwo nie ma prawa w to ingerować. Gdyby państwo wprowadziło, nie wiem, stan wojenny, stan wyjątkowy, to mielibyśmy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. Natomiast przy obecnie obowiązującym prawie państwo może tylko apelować do Kościoła i Kościół może się albo na to zgodzić, albo nie zgodzić. Polscy hierarchowie widać, że się zgodzili na te propozycje, sugestie czy też nakazy ze strony państwa dotyczące limitów wiernych. One są dzisiaj o wiele mniej restrykcyjne niż zeszłej Wielkanocy, bo wtedy limit był 5 osób w ogóle w kościele podczas liturgii wielkanocnej. Teraz mamy jedną osobę na 20 metrów kwadratowych, więc te restrykcje są mniejsze, ale nadal jednak są to restrykcje i oczywiście można zadać sobie pytanie, czy Kościół mógł się postawić państwu, czy nie mógł wywalczyć innych limitów, czy nie mógł w ogóle zaprotestować. No, to jest trudne pytanie, bo tutaj musimy...
Bo to jest też, panie redaktorze, pytanie o życie sakramentalne, prawda? O dostęp do źródła, do Eucharystii, no bo... No, chyba możemy postawić taką tezę, że Kościoła nie zbuduje się przez internet. Formy internetowe mogą być jakimiś formami preewangelizacji, czyli czegoś, co ma doprowadzić do spotkania bezpośredniego w Kościele ze wspólnotą Kościoła, fizycznego spotkania. Natomiast no, internet dzisiaj siłą rzeczy oczywiście stał się jakimś takim wentylem bezpieczeństwa, że no, niby mamy łączność, no, ale w sumie nie mamy tej łączności, no bo sakramentów też nie udzieli się przecież przez internet. Pomijam już fakt bardzo ważny, kwestie chociażby osób chorych, cierpiących w szpitalach, gdzie również oczywiście odwiedziny są jakoś tam utrudnione, ale także właśnie ten pokarm na drogę, który potrzebny jest pielgrzymom, a jakby możliwość frekwencyjnego uczestnictwa w mszach świętych została mocno zredukowana, chociaż ci pasterze, którzy są najbliżej ludzi, mieszkają z nimi na wsi, mieszkają na tych samych osiedlach, no, starają się wychodzić naprzeciwko tym pragnieniom, no i zwielokrotniają liczbę mszy świętych na przykład w niedzielę, no ale czasem też stoją i muszą odmawiać właśnie ze względu na te rygory, które zostały też przyjęte, że pani już nie wejdzie, bo jest jedna osoba za dużo.
No zgadza się, więc tutaj trzeba zachować tą równowagę pomiędzy pewnym troską o zdrowie, a z drugiej strony życiem sakramentalnym. Z tym, że akurat ja miałem okazję kilka razy uczestniczyć we mszy na zewnątrz kościoła, ponieważ już do środka nie wpuszczano. I powiem, że więcej ludzi stało pod kościołem, utrzymując odpowiedni dystans. Na szczęście był megafon na zewnątrz, więc można było słyszeć, co się dzieje w środku. I w sumie, no ja wiem, że to nie jest jakby to, czego by człowiek chciał, żeby pełniej brać udział we wnętrzu świątyni, ale tak obserwując tych ludzi, którzy jednak stali na zewnątrz, którzy marzli, którzy klękali w błocie, to ja widziałem, że dla nich to jest też pewne doświadczenie wiary w tym trudnym okresie pandemii i że dla niektórych to stanie na zewnątrz, przed kościołem, to też jest dla ich życia duchowego, wewnętrznego bardzo ważne. Ja myślę, że nawet jeżeli nie wejdziemy do kościoła, do środka, bo drzwi będą zamknięte, to nie powinniśmy się zniechęcać i wracać do domu, rezygnować, tylko stać pod tymi drzwiami. Ksiądz wyszedł na zewnątrz, udzielił wszystkim też komunii, którzy stali na dworze. Także czasami tak bywa, że trzeba się pogodzić z takim uczestnictwem.
Bardzo dziękuję za tę część spotkania. Jesteśmy już nieco po czasie. Zapraszamy Państwa na 21.30 na rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Pan redaktor Grzegorz Górny, publicysta, autor licznych książek, będzie naszym gościem i będziemy kontynuować ten temat Kościół i świat widziany oczami wiernego i katolika. Panie redaktorze, ślicznie dziękuję za tę część. Bóg zapłać.
Dziękuję, pozdrawiam z Bogiem.
Z Panem Bogiem. Dziękuję również Państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.